Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Małgorzata Wołczyk w sieci, w polityce, w Polsce, a teraz w Radiu Wnet opowie o tym, co dzieje się w Hiszpanii. A Hiszpania jest pełna politycznych emocji. Na tyle pełna politycznych emocji, że Małgorzata Wołczyk przyszła z flagą hiszpańską.
Dzień dobry wszystkim. A no właśnie, mam flagi, zresztą mam kilka flag w domu i myślę, że to jest ta chwila, kiedy możemy być bardziej solidarni z Hiszpanią, która walczy z komunizmem, bo nie zapominajmy, że ma czterech ministrów komunistycznych. To jest w ogóle niebywałe w Europie, że do tej pory byli ministrowie komunistyczni. I cóż, i zdaje się, że Hiszpania się wreszcie przebudza z tyranii. Czy da radę pokonać ją? No tutaj są głosy podzielone. W każdym razie mam nadzieję, że Polacy widzą te milionowe manifestacje, które zalały Hiszpanię, bo to była już 17 noc, kiedy Hiszpanie wyszli na ulicę. Można było widzieć w ubiegłą niedzielę, można było widzieć w tą sobotę. Ja bym życzyła Polakom, żeby wyszło nas, na przykład w Warszawie, 2 miliony patriotów, prawda? To jest jednak cyfra imponująca. Ale może tak na początek zacznę od anegdoty, żeby przytrzymać ewentualnie tych, którzy teraz by poszli myć zęby albo, nie wiem, nastawiać kawę. Dlaczego hasłem, które stało się najgłośniejsze w ciągu ostatnich paru dni, stało się takie z pozoru niewinne hasło "Me gusta la fruta", czyli lubię owoce. Kryje się zatem bardzo śmieszna historia. Otóż 4 dni temu, kiedy było w kongresie głosowanie dla wotum zaufania premiera Sancheza i on wygłaszał swoje oświadczenie, obserwowała go także z trybuny prezydenta wspólnoty Madrytu, Isabel Ayuso, i okazało się, że on w swoim oświadczeniu jak zwykle starał się wsadzić jakąś szpilkę prawicy i powiedział, że prawda, o tym, że pani prezydenta jest umoczona, prawda, w sprawach korupcji, tak samo jak jej brat. I chociaż wiadomo, że to jest powtarzane kłamstwo, bo nigdy nic nie udowodniono, ona się wychyliła z trybuny i wyraźnie kamery złapały, kiedy wypowiadała na głos słowa "hijo de puta". To oczywiście przypomnę, żeby nie mówić wprost, chociaż to jest bardzo siarczyste też po polsku, prawda, przez, no, jednak obelga. Więc chodziło o to, że odniosła się do niego jako do syna, prawda, kobiety lekkich obyczajów, na co dziennikarze od razu zapytali, co ona takie opowiedziała, wnosząc, prawda, wyraźnie z ruchu jej warki. Ona powiedziała, że nie powiedziała "hijo de puta", tylko "me gusta la fruta". I od tamtej pory cała Hiszpania, prawda, jak gdyby też wzięła to hasło na sztandary, prawda. Ja na Facebooku mam 2000 Hiszpanów, którzy mają to hasło na swoich kontach. Zaczynają być produkowane koszulki, więc to też trochę tak anegdotycznie, w jaki sposób pokojowo walczą Hiszpanie. Bo ja chcę przypomnieć, że wyszli na ulicę i nie zbili ani jednej witryny, prawda? A napuszczono na nich policję z gazem łzawiącym, z kulami gumowymi. Stoi za tym nie kto inny, tylko minister Fernando Grande Marlaska, który jest też twarzą paktu imigracyjnego dla Europy obecnie. Więc z jednej strony, prawda, każe Polsce być solidarnym z imigrantami, na uchodźcami, a z drugiej strony napuszcza policję na niewinnych manifestantów.
Ale powiedziałeś, że Hiszpania budzi się z tyranii. Dlaczego premier Sanchez akurat kojarzy się z jakąkolwiek tyranią? W końcu były wybory, demokracja, parlament wybrał Sancheza, został po raz kolejny premierem. Gdzie tu tyrania, gdzie tu dyktatura?
A no właśnie, panie redaktorze, mi się wydaje, że już od 2018, od kiedy mam zaszczyt tutaj być, cały czas mówię o tyranii Sancheza. I jest na to bardzo wiele dowodów. Ja tak wspomnę rzeczywiście...
A co się zdarzyło w ostatnim czasie, że Hiszpanie nagle pomyśleli sobie, dobrze, wyjdziemy na ulicę nie po to, żeby dopingować czy Real Madryt, czy Barcelonę, czy inny zespół, ale po to, żeby wyrazić swoje zdanie na temat polityki.
To ja to powiem tak obrazowo. 47 milionów Hiszpanów stało się zakładnikami partii separatystycznej, na którą głosowało 392 tysiące Katalończyków. 1% 60. Czyli to zupełnie tak, jakby w Polsce wszyscy Polacy stali się nagle, prawda, zależni od tego, jakie żądania podyktuje maleńka partyjka, nie wiem, Polska jest jedna, zdaje się, miała 1%. Więc to tak wygląda, prawda, że Katalonia to jest 6% powierzchni Hiszpanii, a wysunęła listę żądań, która skończy się dla Hiszpanii po prostu rozpadem.
Ale w jakim znaczeniu stali się zakładnikami i jakie są żądania tej katalońskiej partii?
Ponieważ prezydent, premier Sanchez, aby utrzymać się przy władzy, bo przypomnę, że przegrał wybory w lipcu, 23 lipca tutaj miałam, 24 lipca miałam przyjemność relacjonować, od tamtej pory nie powstał rząd. Bo tak samo jak u nas wygrała prawica, Partia Ludowa w koalicji z Voxem, ale zabrakło im 4 głosów w głosowaniu w kongresie nad wotum zaufania. W takim razie podobnie jak u nas, na co się zanosi, prawda, następna partia opozycyjna, czyli Partia Socjalistyczna, może budować swoją koalicję. Tak jak to zwykle określali Hiszpanie, że to jest koalicja Frankenstein, czyli taki zlepek potwornych partii, które wprost mówią o tym, że odrzucają ustrój Hiszpanii, chcą znieść monarchię parlamentarną i nienawidzą Hiszpanii, bo ja proszę zawsze, żeby zwrócić uwagę, kiedy jest na przykład ślubowanie nowych deputowanych w Hiszpanii i oni potrafią stać i powiedzieć, ślubuję, prawda, przeciwko Hiszpanii, niech żyje Katalonia. Więc to są jednak obrazki, których my nie znamy. To tak jakby w polskim, prawda, parlamencie wstawali posłowie i mówili, prawda, na złość Polsce, niech żyje wolny Śląsk i tak dalej. Więc rzeczywiście 47 milionów Hiszpanów nie chce słyszeć o tym, że premier Sanchez buduje koalicję z partią, która domaga się na przykład umorzenia 16 miliardów długu, czyli że wszyscy Hiszpanie muszą kolejny raz pracować na Katalończyków, ale też domaga się przeprowadzenia kolejny raz nielegalnego referendum. A to jest tak, że dlaczego to jeden malutki region ma decydować za wszystkich Hiszpanów o kształcie kraju, prawda? Wiadomo też, że za Katalonią pójdzie kraj Basków, później może Galicja, więc konstytucja w ogóle nie przewiduje czegoś takiego jak głosowanie jednego regionu w sprawie secesji. Oprócz tego, że ten region pod względem etnicznym, historycznym, kulturowym czy językowym nie ma prawa do secesji. Ja mogę na ten temat bardzo długo mówić, bo obecnie przeprowadzam wywiad z Jesusem Lainzem, który 2 lata temu w Parlamencie Europejskim występował, aby opowiedzieć o tym, że ten pomysł secesji Katalonii jest chimerą opartą na fałszerstwach i kłamstwach. I mam nadzieję, że za tydzień ukaże się w tygodniku Sieci.
A mnie jeszcze ciekawi tutaj perspektywa Rosji i te relacje między Pedro Sanchezem a Władimirem Putinem. Rosyjskie media w ostatnich dniach bardzo wsparły po raz kolejny Sancheza. Znane są też te relacje gospodarcze, kupowanie gazu przez Hiszpanię. Jak to wszystko wygląda z perspektywy Kremla i czy jakieś palce mógł tam maczać Władimir Putin?
Trzeba też przypominać od początku, że do tej pory przez ostatnie 5 lat rządziła koalicja, której ważnym, że tak powiem, partią była partia Podemos, o której zgodnie wszyscy Hiszpanie, publicyści, analitycy mówią, że to jest koń trojański Moskwy, prawda? Więc z chwilą, kiedy wybuchł konflikt, wojna na Ukrainie, ta partia od razu, prawda, manifestowała jednak swoją rezerwę i głosiła właśnie tezy takie, że to niestety to szczekające na to, jak się wyrażał papież, jest winne. Więc trzeba pamiętać, że od początku ten rząd był zbudowany przez tą koalicję socjalistów, komunistów, którzy jak gdyby, jedno wypadało im mówić głośno przez wzgląd na ich obecność w Unii Europejskiej, ale po cichu zawsze wspierali Rosję. Z chwilą, kiedy ostatnio wyszły miliony Hiszpanów na ulicę, Rosja nie pozostała obojętna i na wszystkich swoich kanałach rządowych stwierdziła, że po prostu dzielny premier Sanchez i Partia Socjalistyczna walczy z faszystami i z reakcją, prawda? Z prawicą reakcyjną, która manifestuje się także nie tylko na ulicy, ale także w głosie na przykład najwyższych organów sądowych, bo ja przypomnę, że hiszpański KRS i wszystkie stowarzyszenia sędziowskie apelują już od paru tygodni do Komisji Europejskiej, że są świadkami upadku demokracji w Hiszpanii.
Na czym ten upadek polega?
Właśnie na tym, że premier Sanchez samowładnie zdecydował o tym, aby udzielić amnestii politykom skazanym przez niezawisłe sądy za proces, ów proces, to jest taka nazwa właśnie tego zrywu niepodległościowego, w którym zostali skazani nie tylko prowodyży tego zamachu stanu w Katalonii w 2017, ale też kilkuset terrorystów, którzy podpalali ulice. Z tym, że konstytucja ta Hiszpanii z 1978 roku w ogóle nie rozważa czegoś takiego jak ponowne udzielenie amnestii. Nie istnieje, więc jak gdyby Sanchez tym samym łamie konstytucję, która nie pozwala na udzielenie takiej amnestii. I co najciekawsze, on sam jak gdyby niechcący w czwartek przyznał to z trybuny, robiąc zarzut opozycji, że gdyby dała mu te głosy dlatego, aby właśnie mógł objąć kolejny raz fotel premiera, to nie doszłoby do upadku Hiszpanii. Więc sam był na tyle nieostrożny, że przyznał, że dla 7 głosów partii separatystycznej pozwala rzeczywiście na to, aby złamać konstytucję, aby pomimo głosu wszystkich organów sądowniczych udzielić amnestii, na którą nie pozwala konstytucja, i stworzyć wrażenie, że istnieją obywatele różnej kategorii w Hiszpanii. To znaczy, że są terroryści, są kryminaliści, oskarżeni o malwersację publicznych pieniędzy, którym puszcza się w niepamięć pewne zbrodnie, po prostu dla znajomego polityka, i są ludzie, którzy muszą odpowiadać, prawda, przed sądem za swoje popełnione czyny.
I to jest bardzo ciekawa reakcja. Czy już jest jakaś reakcja Brukseli? Bo przypomnijmy, o tym teraz mówimy. Te osoby, które dzisiaj są oskarżone o zamach stanu, o wprowadzanie dyktatury, to są te same osoby, które przez wiele lat szczyciły się taką wspaniałą wręcz współpracą z Parlamentem Europejskim. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy Brukseli? Czy już jest jakikolwiek komunikat?
Ja twierdzę tak samo zresztą jak prawa strona Hiszpanii, że Bruksela tylko markuje pewne gesty, ponieważ rzeczywiście dotarły do niej listy ze strony wszystkich stowarzyszeń sędziowskich, najwyższych organów sędziowskich, ale także na bieżąco ukazują się nowe listy, prawda, na przykład ostatnio intelektualistów czy przedsiębiorców hiszpańskich proszących o interwencję. Ale jak interweniować, skoro zamach stanu jest przeprowadzany przez kolegów wysokiego komisarza europejskiego, wiceszefa Komisji Europejskiej, czyli Josepa Borrella. Przecież to jest jego premier, przecież to jest jego kolega. Czy tak jak było w przypadku Polski, kiedy dopytywał, jak pomóc prześladować polski rząd, Juan Fernando López Aguilar, prawda, który też jest socjalistą i z ramienia Parlamentu Europejskiego prześladował Polskę za rzekomy upadek praworządności. A teraz się okazuje, że oni wszyscy biorą udział, czy też wspierają w przeprowadzaniu zamachu stanu w Hiszpanii tylko po to, aby premier utrzymał się kolejne lata na fotelu premiera. I rzeczywiście komisarz do spraw zagranicznych Reynerds wystosował pewien list, w którym wyraził zaniepokojenie tym, co się dzieje w Hiszpanii, ale jednocześnie pod wpływem później listu ministra Felixa Bolaniosa, ministra prezydenckiego, wycofał się troszeczkę z tych słów, że jest sprawa na bieżąco rzeczywiście omawiana i nie ma większego niepokoju. Jakkolwiek trzeba przyznać, że w tą środę na wniosek Voxu w Parlamencie Europejskim będzie trwała debata na temat stanu praworządności w Hiszpanii, ale już wiadomo, że nie skończy się żadnym głosowaniem i nie skończy się żadną rezolucją potępiającą, więc to tyle.
W środę, ważny dzień w Parlamencie Europejskim, o tym już z Jaśminą mówiliśmy, moment, w którym Parlament Europejski zdecyduje o tej przyszłości Unii Europejskiej, o centralizacji, a ważna jest w tym całym procesie Hiszpania i premier Sanchez, dlatego że szczyt europejski 12 grudnia będzie w Madrycie i to premier Sanchez będzie gospodarzem tego szczytu.
Tak, no właśnie, przecież do końca grudnia trwa czas prezydencji Hiszpanii w Radzie Europy, a premier Sanchez już wielokrotnie pokazał się, jak ostatnio na szczycie w Granadzie, jako ten gospodarz, który, prawda, umie zauroczyć, zwłaszcza dużo się mówi, czy też plotkuje o jego relacji z Ursulą von der Leyen i o tym jest rzeczywiście głośno, że pani Ursula ma niejaką słabość do socjalistycznego premiera i to widać na wielu filmikach. Więc jak gdyby Brukseli bardzo zależy, aby Hiszpania utrzymała tego właśnie socjalistycznego premiera, bo co tu kryć, to on jest największym, że tak powiem, adwokatem agendy 2030, wprowadzania tej polityki klimatycznej, kosztem rzeczywiście zupełnego zrujnowania rolnictwa, wysadzania elektrowni atomowych, elektrowni cieplnych, kosztem wysadzania tam. To są bardzo głośne sprawy, których Hiszpanie nie rozumieją. Dlaczego są ofiarą tak postępowej tej właśnie polityki klimatycznej. I dlatego myślę, że Bruksela zrobi wszystko, aby jednak premier Sanchez utrzymał się u władzy.
A jak wyglądają hiszpańskie media? Czy w Hiszpanii jest dyskusja na temat tego, co dzieje się w Europie, na temat centralizacji Europy? Czy hiszpańskie media opowiadają o tym, co się dzieje na hiszpańskich ulicach?
I tu jest właśnie ta niespodzianka i dlatego tak ważny jest Patronite, o którym Krzysztofie czy Jaśminko mówiliście wcześniej, ponieważ Hiszpanie nie wiedzą o tym, że będą, albo mała ich część wie, prawda, ta, która słucha Voxu, że będą w ogóle, odbędzie się zmiana traktatów. O tym nie mówią wielkie media Hiszpanii. Więc to jest bardzo ważne, żeby Polska nie powtórzyła tego losu, kiedy bardzo ważne sprawy w ogóle nie pojawiają się w przestrzeni publicznej, bo są ukrywane przed Hiszpanami. Tyle, że z kolei Hiszpania, jak się mówi, jako ten udziałowiec dosyć duży w tej obok Francji, Niemiec i Włoch, no jeżeli pozostanie socjalistyczna, no to, że tak powiem, dużo nie straci, no bo będzie jednym z państw rozgrywających. Ale rzeczywiście o tym się nie mówi, czy tak jak na przykład te milionowe manifestacje, one nie są pokazywane w telewizji hiszpańskiej publicznej albo w takich migawkach bardzo małych, ponieważ telewizja publiczna hiszpańska jest właśnie w rękach komunistów hiszpańskich i socjalistów. Ale tym, co mówią mi Hiszpanie, że co się zmienia, to rzeczywiście wreszcie przynajmniej zmontowały się te telewizje prywatne, Cuatro, Telecinco, które pokazują rzeczywiście te manifestacje, bo to jest coś niebywałego, że wychodzą miliony ludzi w 52 miastach prowincji hiszpańskich i o tym się trudno dowiedzieć z telewizji hiszpańskiej. To świadczy o tej tyranii, o której ja mówię przez wiele lat. Ja sama poczułam bardziej, że tak powiem, palec tej dyktatury, kiedy w 2021 zadzwoniła do mnie ambasada hiszpańska. Przyznam, że to było w momencie, w którym mojego kolegę redakcyjnego Rafała Ziemkiewicza zaaresztowano w Anglii. I ambasada hiszpańska zdecydowała się powiedzieć parę twardych słów do mnie, że prawda, nie podobają im się moje artykuły i że tracą do mnie cierpliwość. Pytam, co to znaczy. Więc rzeczywiście mam też taki epizod, kiedy mi grożono z ambasady hiszpańskiej. I to jest też przykład tego, że to nie są czcze słowa, że jeżeli wychodzą Hiszpanie, ci, którzy zwykle, no nie mają, bo oni nie są tak jak my Polacy republikanami, prawda? Oni troszeczkę zawsze są tacy uśpieni, mniej obecni politycznie. Jeżeli wychodzą w milionowych manifestacjach, znaczy, że naprawdę ten kielich goryczy już się przelał.
Czy bardzo napięta sytuacja wewnętrzna w Hiszpanii, ale jeszcze jeden ważny element, który gdzieś chyba został trochę zamieciony pod dywan. Chyba jedna z takich największych prób szturmowania granicy z Maroka. Myśmy kiedyś rozmawiały o tych relacjach czy próbach pewnych wymuszeń, które płyną z Rabatu prosto do Madrytu. No i w sobotę 1000 osób, które próbowało przedostać się do Hiszpanii.
Tak, korzystają rzeczywiście z zamieszania w Hiszpanii, ale tak samo jak ostatnio media francuskie pisały o tym, że król Maroka właśnie bardzo się cieszy z tego, że premier Sanchez pozostanie na fotelu, ponieważ oznacza to dalszy niekontrolowany napływ milionów imigrantów na terytorium Europy, ponieważ Hiszpania, co tu kryć, jest tą bramą, przez którą się przelewają ci imigranci, ale o dziwo, no to nie jest rzeczywiście fake. Ci imigranci są dyslokowani po różnych ośrodkach w Hiszpanii, ale też po hotelach czterogwiazdkowych. I to naprawdę nie jest fake, tylko są na to dowody, że oni pomieszkują w tych hotelach turystycznych, że Wyspy Kanaryjskie radziłabym szybciej odwiedzić, bo za parę lat to może być rzeczywiście terytorium Maroka, o czym zresztą marzy król Maroka i wciąż uważa, że to są wyspy, które powinny należeć do Maroka. Więc jak gdyby trwa taka cicha inwazja, żeby wypełnić Hiszpanię imigrantów.
I jeszcze do tego dodajmy zamach sprzed kilkunastu dni.
Tak, to był zamach na szczęście nieudany, ponieważ Alejo Vidal Quadras, postać bardzo ważna dla opozycji prawicowej, zresztą były wiceszef Parlamentu Europejskiego, współzałożyciel partii Vox, jest człowiekiem bardzo rosłym i na widok wymierzonego pistoletu zrobił szybko unik, otrzymał właśnie ten strzał w szczękę. Zrobiono szereg operacji, przeżył i no właśnie. I trwają rozmowy, czy za tym stoi reżim irański, czy reżim irański w połączeniu, prawda, z reżimem Sancheza. Sprawa jest w toku wyjaśniania.
I miejmy nadzieję, że zostanie wyjaśniona. Jest taka piosenka, którą śpiewają Hiszpanie podczas demonstracji. Co to za piosenka?
Tak, przyznam, zawsze się wzruszam, kiedy jestem na mityngach, bo jest to z pozoru jak gdyby nie dotyczy samej Hiszpanii, ponieważ jest to opowieść o pewnym Niemcu z landów wschodnich, z Niemiec, z Demokratycznej Republiki Ludowej, który próbował przeskoczyć mur i wtedy został zabity i wykrwawiał się przez kilkadziesiąt godzin między właśnie Niemcami zachodnimi a wschodnimi i nikt mu nie chciał udzielić pomocy. I znany piosenkarz Nino Bravo zrobił z tego piosenkę, która dla Hiszpanów wtedy nawet w latach 70. oznaczało, że śmierć jest, że no jak gdyby śmierć jest słuszną ofiarą dla wolności, czyli że czasem ważniejsze jest, prawda, żeby umrzeć wolnym, niż pozostać przy życiu. I dlatego pojawia się na mityngach i dlatego jest bliska sercu Hiszpanów, ponieważ też mówi o walce z komunizmem, więc to jest taki, że tak powiem, evergreen hiszpański do walki z komunistami.
Powiedziała Małgorzata Wołczyk, dziennikarka tygodnika Sieci. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję ja.
I słuchamy piosenki.